Ich möchte zur Einleitung ein Wort Gottes.
Chcę na początek przeczytać Słowo Boże z Rzymian, z 4 rozdziału, od wiersza 1. Cóż wtedy powiemy, co osiągnął Abraham, praojciec nasz, według ciała? Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność. Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość, jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia, niezależnie od uczynków. Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których grzechy są zakryte. Błogosławiony mąż, któremu Pan grzechu nie poczyta. Powstańmy teraz i módlmy się wspólnie. Ojcze Niebieski, z całego serca dziękuję Tobie za łaskę, że dzisiaj możemy być tutaj zgromadzeni. Świadomie stawiamy to zgromadzenie pod przykrycie krwi baranka. I prosimy o zwycięstwo z Golgoty, aby ono się objawiło na duchu, duszy i ciele. Zbaw zgubionych, uzdrów chorych, uwolnij tych, którzy są obciążeni. Panie, obyś Ty sam podczas zwiastowania Twego słowa wykonał i potwierdził to, na co posłałeś to słowo. Wznieś Twą prawicę ponad nami i daj nam Twoje zwycięstwo i Twój pokój. Weź wszystkie myśli nasze pod Twoją kontrolę i aby wszystko było w woli Twojej. Naucz nas Twoich dróg, prowadź nas na tej Twojej drodze ku chwale i czci Twego świętego imienia. Amen. Usiądźmy. Ja w tym nabożeństwie spróbuję mówić po cichu. Nie jest to zawsze łatwo, gdy jest się wewnętrznie uchwyconym i poruszonym, ale mam nadzieję, że wszyscy to zrozumiecie. Przebaczcie mi, gdzie w przeszłości czasami trochę byłem zbyt głośno, ale można by wziąć jakąś trąbę i to boskie poselstwo z potężnym głosem trąby wywołać na cały świat. I dzisiaj będziemy mieli godzinę biblijną o Abrahamie i jego życiu i o tym historyczno-zbawiennym znaczeniu tego wielkiego męża Bożego i proroka. I ja mówię wam, to jest dokładnie od dzisiaj przed tygodniem tłumaczyłem kazanie brata Branhama i na wprowadzeniu w modlitwie on wypowiedział tą myśl i mówi: Panie, tak jak Abraham czekał na tego przyobiecanego syna, tak czekamy i my na przyobiecanego syna, który ma przyjść. I w tym momencie trafiła mnie ta myśl. Przeczytaj tą historię o Abrahamie, to wydarzenie. I dzisiaj dochodzimy do tego punktu, który nie tylko dla nas, którzy tutaj jesteśmy obecni. Ja chcę was wszystkich przywitać, szczególnie tych, którzy ewentualnie po raz pierwszy są tutaj. Nie będzie to tylko dla nas, ale dla wszystkich będzie to miało znaczenie. Dla wszystkich, którzy ten przebieg myśli przez łaskę Bożą zauważą. Ja wierzę, że w Starym Testamencie ta nowotestamentowa historia zbawienia została już przedstawiona obrazowo. I ja pytam się, z czego Pan Jezus i apostołowie, z czego oni zwiastowali Ewangelię? Wtedy jeszcze nie było nic zapisane w Nowym Testamencie, ani jedna linijka. Dopiero potem, gdy Pan Jezus został ukrzyżowany, został pogrzebany, zmartwychwstał i wstąpił do nieba po wylaniu Ducha Świętego. I to przechodzi aż do lat, w których Paweł te różne podróże przez kraje i zbory czynił. I na zakończenie Jan około roku 95 na wyspie Patmos otrzymał to prorocze objawienie. I ten kanon Nowego Testamentu, który mamy dzisiaj do dyspozycji, dopiero w całym swoim zestawie i formie został zestawiony w roku 325 na Soborze Nicejskim. Do tamtego czasu te nowotestamentowe pisma były tylko w cyrkulacji, przeważnie w zborach Małej Azji, która teraz należy do Turcji. Ale o tym piszę w Nowym Okulniku i dlatego nie chcę dzisiaj po południu tutaj mówić odnośnie tego. My chcemy z życia Abrahama, który miał wyjątkową obietnicę, chcemy czegoś się nauczyć. Mianowicie, jestem człowiekiem, który niechętnie zdradza tajemnice, ale jeśli chodzi o Boże tajemnice, wtedy jest to całkowicie inaczej. Wtedy można je wypowiedzieć. Wtedy nie mogę wytrzymać, aż będą wypowiedziane. I chciałbym to słowo. Można by Rzymian rozdział 4 całkiem przeczytać, całkowicie. Można by Galacjan 4 przeczytać. Można by powrócić z powrotem do Starego Testamentu. Ale pozwólcie mi tylko w pośpiechu z Rzymian 4, z 4 rozdziału, od wiersza 13 przeczytać. Rzymian 4 rozdział od wiersza 13. Albowiem nie na podstawie zakonu była dana obietnica Abrahamowi bądź jego potomstwu, że ma być dziedzictwem świata, lecz na podstawie usprawiedliwienia z wiary. Bo jeśli dziedzicami są tylko ci, którzy polegają na zakonie, wtedy wiara jest daremna i obietnica wniwecz się obróciła. I możecie sami w domu dalej czytać. Teraz Galacjan 4, Galacjan rozdział 4 od wiersza 21. Powiedzcie mi wy, którzy chcecie być pod zakonem, czy nie słyszycie, co zakon mówi? Napisane jest bowiem, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. I już tutaj chciałbym na moment się zatrzymać, aby wam powiedzieć, że Abraham nie tylko dwóch synów miał, ale Abraham miał wielu synów. Chciałbym wam przeczytać z Księgi Kronik, z tego spisu pokoleń Pisma Świętego, abyście dokładnie wiedzieli, do którego punktu dziś po południu zmierzamy. I ja wierzę, że mi to zostało przez Boga na sercu położonym, aby pokazać, w jakiej sytuacji my teraz się znajdujemy. To jest bardzo ważne. Możemy głosić o przeszłości i o przyszłości, ale gdy nie uporządkujemy teraźniejszości właściwie, wtedy nie damy rady z przeszłością ani przyszłością. I tutaj z Kronik, muszę to przeczytać, tylko abyście wiedzieli, że rozchodzi się szczególnie o tych dwóch synów. I tutaj w pierwszej Kronik, w pierwszym rozdziale, w 32 wierszu czytamy: synami Ketury, nałożnicy Abrahama, byli. Urodziła ona Zimrana, Jokszana, Medana, Midiana, Iszbaka i Szuacha. Czytam to słowo tylko po to, aby teraz powrócić z powrotem do Galacjan, na to słowo z Galacjan 4. Tutaj apostoł przez Ducha Świętego tylko o dwóch synach mówił. Dlaczego nie o wszystkich tych innych? Dlatego, że ci wszyscy nie mieli żadnego stosunku do tego proroczego rozwoju historii zbawienia Nowego Testamentu. Ale tych dwóch synów, Ismael i Izaak, mieli znaczenie dla historii zbawienia Nowego Przymierza. I dlatego twierdzi on tutaj śmiało, i to zgodnie z prawdą, jak czytaliśmy, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Lecz ten, który był z niewolnicy według ciała, się urodził. Ten zaś, który był z wolnej, na podstawie obietnicy. Abraham spłodził obu synów. On spłodził Ismaela tak, i także Izaaka. Ale on spłodził Ismaela dlatego, że jego żona mu to powiedziała. A Izaaka spłodził dlatego, że Bóg mu to powiedział. I teraz zagłębiamy się w temacie, który nam ma przedstawić przed oczy, co brat Branham powiedział. Ja nie wiem, w jakim kazaniu to było, ale wiem, że nie było to jeden raz, tylko kilka razy to powiedział, że z każdego rozbudzenia wychodzą bliźniaki, ci cieleśnie usposobieni i ci duchowo usposobieni. I każdy raz, gdy Bóg coś wyjątkowego czyni i daruje rozbudzenie, wychodzą te dwie linie. I po pierwsze jest po pierwsze narodził się Ismael. I to było wielkie rozczarowanie. Jest napisane, chcę wam przeczytać, że on będzie jako dziki osioł. Jest napisane, w innym wypadku nie brałbym tego w ogóle na usta. To jest pierwsza Mojżeszowa 16, wiersz 12. Będzie to człowiek dziki, ręka jego będzie przeciwko wszystkim, a ręka wszystkich będzie przeciwko niemu i będzie nastawał na wszystkich pobratymców swoich. Gdy tą historię Abrahama będziecie czytać, wtedy stwierdzicie, i to jest tutaj w wierszu 3, że on już był przez 10 lat w tym kraju, a więc miał 75 lat, gdy tam zamieszkał. I możecie w wierszu 16 przeczytać, tu jest napisane, a Abraham miał 86 lat, gdy Hagar urodziła mu Ismaela. Za chwilę jeszcze powrócimy z powrotem do Galacjan 4 i zobaczycie, że Paweł tam to opisuje, że te dwie kobiety miały znaczenie, że jedna według zakonu, a druga to ta wolna łaska. I gdy tutaj już jesteśmy przy 1 Mojżeszowej 16, zobaczmy, co tutaj się stało. Może od wiersza pierwszego. A Saraj, żona Abrahama, nie urodziła mu dzieci, lecz miała niewolnicę Egipcjankę imieniem Hagar. Rzekła więc Saraj do Abrahama: oto Pan odmówił mi potomstwa. Obcuj proszę z niewolnicą moją, może z niej będę miała dzieci. I usłuchał Abraham rady Saraj. Wzięła więc Saraj, żona Abrahama, niewolnicę swoją Hagar, Egipcjankę. Było to po 10 latach pobytu Abrahama w ziemi kananejskiej. I dała ją za żonę mężowi swemu Abramowi, a on obcował z Hagar i poczęła. Lecz gdy spostrzegła, że poczęła, zaczęła pogardzać panią swoją. Wtedy rzekła Saraj do Abrahama: krzywdy mojej tyś winien. Ja sama dałam niewolnicę moją tobie za żonę. Właściwie jest to paradoksem. Ona mówi Abramowi: tyś winien krzywdy mojej, i mówi: ja sama dałam niewolnicę moją tobie za żonę. I tutaj jest ta tajemnica, że my teraz, którą teraz się dowiemy przez łaskę Bożą, to jest pewna połowa czasu. I w tej połowie trzeba się na nowo zorientować. Trzeba podjąć decyzję i wiedzieć, jak to ma iść dalej. I gdy przejdziemy do 1 Mojżeszowej 15, tam dał Bóg tą obietnicę. I to jest napisane w 1 Mojżeszowej 15, w wierszu pierwszym. Po tych wydarzeniach doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana. Nie bój się, Abramie, jam tarczą twoją, zapłata twoja będzie sowita. Wtedy Abram odpowiedział: Panie Boże mój, cóż mi możesz dać, gdy ja schodzę bezdzietny, a dziedzicem domu mego będzie Eliezer z Damaszku? Potem rzekł Abram: przecież nie dałeś mi potomstwa, więc mój domownik będzie dziedzicem moim. Wówczas doszło go słowo Pana: nie ten będzie dziedzicem twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności twoich, będzie dziedzicem twoim. Potem wypowiedział go na dwór, wyprowadził go na dwór i rzekł: spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego: tak liczne będzie potomstwo twoje. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Teraz przychodzimy do bardzo ważnego punktu. Abraham, który tą obietnicę słyszał z ust Pana Boga: ja dam tobie syna. I ze serca w to wierzył. I on był prorokiem w tamtym czasie. I to prorocze poselstwo otrzymał. I pomimo to nie odczekał do czasu, aż się to wypełni, ale i gdy już teraz chcemy to trochę wyprzedzić, czy to pojęcie niewiasta w Starym Testamencie idzie aż do Nowego Testamentu i ma symboliczne znaczenie dla zboru. I widzimy, że Abraham z tym objawionym Słowem Bożym wpierw spłodził cielesnego syna, który był po prostu dzikim, z którym nie można nic było począć, który nie miał przejąć dziedzictwa. Wy byście powiedzieli, ach, takiemu mężowi Bożemu, do którego Pan mówił, jemu się to przytrafiło? I potem Pan jeszcze w Nowym Testamencie przez Ducha i przez usta Pawła składa świadectwo, że Abraham wierzył Bogu i to zostało mu ku sprawiedliwości poczytane? Ja podkreślam, to jest historyczno-zbawienne znaczenie. Nie Abraham zawiódł. Nie Bóg nie wypełnił swojej obietnicy, ale Bóg Pan. I to przeczytam wam teraz z Galacjan 4. On już to miał w zamyśle, co my właściwie wtedy już z Jeruzalemem i teraz ze zborem widzimy, to chciał on objawić. Galacjan 4 rozdział, czytamy tutaj od wiersza 23. Lecz ten, który był z niewolnicy, według ciała się urodził, ten zaś, który był z wolnej, na podstawie obietnicy. A to jest powiedziane obrazowo. Oznaczają one dwa przymierza. Jedno z góry Synaj, które rodzi w niewolę, a jest nim Hagar. Hagar jest to góra Synaj w Arabii. Odpowiada ona teraźniejszemu Jeruzalem. Proszę, zważajcie. Nie jest napisane teraźniejszemu Izraelowi, ale teraźniejszemu Jeruzalem. Gdyż jest w niewoli razem z dziećmi swymi. Jeruzalem zaś, które jest w górze, jest wolne i ono jest matką naszą. Jest bowiem napisane, raduj się niepłodna, która nie rodzisz. Wydaj okrzyk radości i wesel się głośno, ty, która nie znasz bólów porodowych. Bo więcej dzieci ma opuszczona niż ta, która ma męża. Wy zaś, bracia, podobnie jak Izak, dziećmi obietnicy jesteście. Lecz jak ongiś ten, który się według ciała narodził, prześladował urodzonego według ducha, tak i teraz. Lecz co mówi Pismo? Wypędź niewolnicę i syna jej, nie będzie bowiem dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnej. Oboje, ten zbór, który ma swe naturalne uzmysłowienie i zbór oblubienicy, który przyjmuje usposobienie boskie, oboje są spłodzeni. Oboje zostało przez to samo słowo przywołane do istnienia. I to był Abraham, który, Abraham ten sam ojciec, Izmaela i Izaka. I jedyna różnica, która istniała, była w tym, że Izak miał się narodzić w szczególnym celu na podstawie Bożej obietnicy. Mianowicie, aby objąć dziedzictwo. Nam nic nie pomoże, chyba, że w tym czasie te obietnice Boże z całego serca i z całej duszy przyjmiemy i uwierzymy. Istnieje dosyć ludzi na całym świecie, którzy mówią tak, przez brata Branhama, przez to poselstwa brata Branhama, przyszedłem do wiary. I ja myślę szczególnie na mój czas w Indiach. Miałem ten wielki przywilej w tym samym kościele, ogromnym kościele w Bombaju głosić, w którym także brat Branham przed masami ludzi głosił. I tam ten biskup mnie zaprosił i tam głosiłem. I wielu przyszło do wiary. Zostali zrodzeni w związku z proroczą służbą na ten czas. Ale teraz mówię to, że jest połowa czasu i musimy rozróżnić, kto został tylko z ludzkiego zachwycenia o tym, co Bóg uczynił, co On mówił, albo kto został z Ducha Bożego spłodzony i znowu zrodzony ku żywej, nowej nadziei, która nam przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa z łaski przypadła w udziale. My teraz na to ludzkie uzmysłowienie bliżej zejdziemy. I ja wierzę, że Bóg mi to poselstwo bezpośrednio położył, przekazał. I tutaj Galacjan 5 rozdział, czytam, w 5 rozdziale czytamy od wiersza 16. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. A jeśli duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. Pozostańmy tutaj tylko przez moment stać. Tutaj jest opisany stan, który jest ludzki, a nie boski. Stan, który opisuje, czy przywodzi na powierzchnię nasze stare istnienie i to wewnętrzne przywodzi na zewnątrz. I aby nam przedstawić przed oczy, co w naszym sercu właściwie się znajduje. Gdy przed wielu laty uwierzyłem, tam była mała broszura pod tytułem Zwierciadło serca. I tam były wszystkie te rzeczy opisane. To było takie zbadanie samego siebie. Tak jak to tutaj Galacjan 5 jest co napisane. Tam było raz pokazane serce, trochę ciemne i czarne, ze wszystkimi tymi cechami, które czytaliśmy i między tym obmyte krwią i z prawej strony lśniąco białe, ze wszystkimi tymi nowymi cechami, z tymi owocami ducha. I z istotą Jezusa, ze wszystkim, co należy do boskiej natury. I gdy teraz tutaj spojrzymy do tego lustra słowa, zwierciadła słowa, i słowo nie jest jakimś powiększającym szkłem czy jakąś lunetą, i gdy spojrzeliśmy w to lustro i zapomnieliśmy, jak naprawdę wyglądaliśmy, wtedy nam to w ogóle nie pomogło. Bądźmy szczerzy. Gdy coś na was z tym zewnętrznym nie jest w porządku, gdybyście na przykład w samochodzie zmienili świecę i zapomnielibyście, że wasza ręka była trochę od oleju i tak dalej, i chcielibyście otrzeć wasz pot, i ktoś do was by przyszedł i powiedział: słuchaj, proszę pana, pan musi coś tutaj sobie oczyścić, i byście spojrzeli do lustra i z wdzięczności byście nie wiedzieli, co macie uczynić i tak dalej. Zgadza się to, czy nie? Albo chcielibyście tak chodzić w koło? Ja nie, to jestem szczery. Ja bym temu człowiekowi powiedział serdecznie dziękuję. A byłbym rozgniewany na każdego, kto obok mnie poszedł, przeszedł i nie zwrócił mi uwagi, jak wyglądam. Jakiś człowiek, który to myśli szczerze w swym sercu, musi i będzie tak myślał. Ale ten człowiek, który przechodzi, aby tobie czy mnie zwrócić uwagę, ten nie musi zaczynać jakiejś kłótni. On nie musi zacząć argumentować. On musi tylko po prostu powiedzieć, o co się rozchodzi, i potem może iść dalej, bo resztę ten nie może reszty sprawić. To musisz ty sam z twoim Bogiem uporządkować. I czasami chce się tą drzazgę z oka brata, i drzazga także boli. Znacie to, gdy się wbije drzazgę, to jest bardzo, bardzo bolesne. I człowiek chce jak najszybciej to wyjąć. I tutaj w Słowie Bożym jest nam wszystko ukazane, co należy do cielesnego spłodzenia, do tej ludzkiej istoty, do tego upadłego stanu się zalicza. I potem jest nam ukazany nowy człowiek w Chrystusie, zbawiony, usprawiedliwiony, uwolniony od grzechu. Bądźmy i w tym szczerzy. Nasz Pan Jezus, jako Baranek Boży, żadnego człowieka nie skrzywdził. Czynił tylko dobrze. I wielu go nienawidziało. Wielu było mu wrogo nastawionymi. Pluli na niego. Inni go znowu wyszydzali. I ci ostatni także go bili. I w każdy sposób po prostu niszczyli. Ale on miłował. Miłował aż do śmierci na krzyżu. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Ta boska natura nie kończy się w doświadczeniu. Boska natura idzie i pozostaje w nas, aż z nim otrzymamy udział w hańbie i będziemy po prostu stali przed całym światem, i z nim będziemy ukrzyżowani. I ja pochodzę z rolnictwa, jak wiecie, i w moich młodych latach musiałem paść bydło, i w moim czasie nie było ogrodzeń, łąk jak dzisiaj, ale 2-3 lata była łąka tutaj, później to zostało przeorane, tam była pszenica, potem było to znowu tam 2-3 lata, ale podczas pasienia bydła miało się psa, i gdy to bydło chciało przejść do sąsiada, wtedy można było poszczuć psem, i pies stał do dyspozycji. I miałem także owce między bydłem, i moglibyście stanąć przy jakiejś owcy i próbować ją poszczuć, jak często chcecie. Moglibyście nawet stanąć na głowie. Żaden z was nie dałby rady owcy poszczuć. Ja rzadko używam tutaj takich przykładów, ale ten przykład z natury, który zapamiętałem sobie z dzieciństwa i dożywałem tego pod otwartym niebem. To Pan Jezus był barankiem. On szedł. Tam nic nie pomogło. Ani tutaj, ani tam, z lewej albo z prawej strony, z przodu albo z tyłu. Wszystko nic nie pomogło. Dlaczego? On był barankiem Bożym. On nie otworzył swoich ust. i na zewnątrz mogłoby to wzbudzić to wrażenie, ach, ten jest cicho przy wszystkim, a więc ta sprawa nie jest w porządku. Wiecie, u Boga czasami te rzeczy wyglądają całkowicie inaczej niż u nas wyglądają. Ale, i teraz powrócę do tego przykładu z powrotem, tylko teraz tą różnicę między jednym i drugim zwierzęciem. I brat Branham trzymał kazanie pod tytułem Baranek i Gołąb. I on mówił odnośnie Mateusza 3, gdy Duch Święty, po tym, gdy Jezus został ochrzczony jako baranek i ten duch w postaci gołębicy stąpił na niego. I on mówi dosłownie w tym kazaniu, gdyby on nie miał tej natury baranka, nigdy by ta gołębica na nim nie osiadła. Duch Święty to zapieczętowanie tylko tam będzie mógł nanieść i w końcu spocząć tam, gdzie ta natura baranka Jezusa Chrystusa w Twoim i w moim życiu z łaski się może objawić. Można wiele rzeczy odziedziczyć tylko w tym zewnętrznym. Ten jeden jest z natury spokojny, nie gniewa się, nie złości się od razu, ale ma inne rzeczy czy cechy, z którymi nie może się ostać przed Bogiem. I gdybyśmy tutaj cały spis grzechów wyliczyli, nie wiem, czy choćby jeden między nami mógłby ujść przed tym, bo tak jest napisane. Objawione są dzieła ciała, mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. Co wszystko tutaj jest wyliczone. I gdzieś rozpoznajemy siebie w tym całym obrazie. Gdzieś Słowo Boże do nas przemawia. W tym punkcie albo w tamtym punkcie, w tym albo tamtym. Ale jedno jest pewne. Gdy my należymy do tych, którzy nie zostali przed czasem według ciała zachwyceni, spłodzeni jak Ismael, ale jesteśmy nosicielami boskiej obietnicy, wtedy to duchowe odnowienie i znowu zrodzenie przez Ducha Świętego otrzymamy z łaski. I tutaj zgadzam się z bratem Branhamem stuprocentowo we wszystkim, co on mówi. Nie to zewnętrzne błogosławieństwo, ale to, co Bóg w człowieku zdziałał, to płaci. Na zewnątrz można mówić, słyszeć o wielkich błogosławieństwach, ale nam dzisiaj rozchodzi się o to, aby wyjaśnić, jasno postawić, że istnieje zbór, istnieje także oblubienica, że istnieją powołani i także istnieją wybrani, że istnieją ludzie, którzy będą mieli udział w pierwszym zmartwychwstaniu i także ludzie, którzy dopiero przy drugim zmartwychwstaniu będą przy tym. Ale ten zastęp zwycięzców, który słyszał obietnicę Boże i uwierzył, i może nam się powodzić, to chętnie dzisiaj przyznaję, że my liczyliśmy się z tym, że już ten męski syn, jak to w Objawieniu 12 czytamy, został zrodzony przez objawione słowo Pana, ale pozwólcie mi to jasno powiedzieć. Gdy coś w tej połowie czasu, tak chciałbym to podkreślić, gdy coś się ukazało, wtedy są to ci według ciała zrodzeni i oni się objawili w ich istocie. I można by wtedy Abrahamowi także powiedzieć, posłuchaj przyjacielu, tak te rzeczy się nie mogą iść. ale właśnie tam Bóg chciał to doświadczenie postawić, aby stwierdzić, kto jest duchowym, a kto myśli, że kto tylko myśli, że jest duchowym. My możemy sobie uznawać się za duchowych, jak tylko się da, a z drugiej strony możemy być tak ludzko usposobieni, jak się to tylko da. Ale Bóg daruje nam łaski, aby wszystkie rzeczy we właściwym czasie jasno rozpoznać. Dlaczego w każdym liście jest napisane w objawieniu, kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. I kto przezwycięży, to wszystko odziedziczy. Teraz rozchodzi się o to, abyśmy byli cierpliwymi. Sara straciła cierpliwość. Abraham po prostu z tym szedł. Ta kłótnia się zaczęła i jeden mówi do drugiego, ty jesteś winien, że ta sprawa tak przebiegła. I co to było? To było prowadzenie Boże, aby w tym zewnętrznym już się mogło objawić, kto został bez obietnicy, a kto w obietnicy, kto bez woli Bożej, a kto w woli Bożej został przywołany do istnienia. I w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale jest napisane, że my nie według woli człowieka i przez jakiegoś mężczyznę, ale z Boga jesteśmy zrodzeni. I w rozdziale trzecim jest napisane, co się narodziło z ciała, ciałem jest. A co się narodziło z ducha, duchem jest. I potem przechodzimy do pierwszego listu Jana 5. Kto jest z Boga zrodzony, przezwycięży świat. I to jest ta wiara, która przezwyciężyła świat. To jest ta zwycięska wiara. Ta wiara w totalne, pełne zwycięstwo na krzyżu, na Golgocie. W tym zewnętrznym byli oboje synami Abrahama, ale wewnętrznie i w tym duchowym istniała wielka różnica między nimi. I gdy ten czas nadszedł, aby objąć dziedzictwo, tak jest napisane, Abraham dał wszystkim innym synom tylko upominki, ale Izaakowi przekazał całe dziedzictwo. Drodzy bracia i siostry, drodzy przyjaciele, gdzie stoisz ty? Gdzie stoję ja? Czy jesteśmy usposobionymi cieleśnie ludźmi, którzy tylko słyszeli poselstwo czasu końca? I ja podkreślam, Abraham był ojcem Ismaela tak samo, jak był ojcem Izaaka. Ci jedni mogą tak samo powoływać na brata Abrahama, jak ci inni. Ci jedni mogą się powoływać tak samo na Pawła, jak ci inni. Ale rozchodzi się o tą obietnicę, którą Bóg dał. Ale że ten według ciała spłodzony syn wyprzedził tego spłodzonego z ducha syna i właściwie pewne zamieszanie zaprowadził według naszego mniemania, program Boży wprowadził. Tak tego nie możemy widzieć, dlatego że Paweł prowadzony przez Ducha Bożego w Nowym Testamencie te dwie kobiety z ich synami tak przedstawił z Bożego punktu widzenia, jak nikt inny tego nie przypuszczał i nie mógł wiedzieć, gdyby to nie było napisane. I tak Bóg w Nowym Testamencie to, co w Starym się stało, On to w Nowym objaśnił i darował jasność nad tym, aby nikt nie pozostał w ciemności i nie musiał chodzić w ciemności. Wzejdą dwie grupy, które obie powołują się na brata Branhama, na poselstwo czasu końca, na wszystko możliwe. Ale tutaj tylko wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie i to wszystko. Już to są cechy Ismaela, a nie cechy Izaaka. Izaak nie potrzebował się spierać. Bóg troszczył się o wszystko. Bóg troszczył się o niego. Bóg dał obietnicę. On został zrodzony z obietnicy. Błogosławieństwo Boże spoczywało na nim od pierwszego do ostatniego dnia. Ale inaczej to było z Ismaelem. I tutaj musimy naszą lekcję w tym czasie pojąć. Ja nie wiem, czy zważaliście, ale brat Branham w tych wielu kazaniach mówił odnośnie na czas Abrahama i na nasz czas. I on mówił w ten sam sposób, jak Pan wtedy Abrahamowi się objawił, gdy był odwrócony plecami do namiotu i rozpoznał tajemnicę serca Sary. W ten sam sposób ten sam Pan w naszym czasie przez swoje objawione słowo i przez proroczą służbę objawił. I tak jak wtedy przez Abrahama, który był prorokiem Bożym, nosicielem obietnicy i mężem usprawiedliwionym przez wiarę, ale w międzyczasie także uczynił pewną rzecz, czyli pewna rzecz się stała przez dopuszczenie Boże jako prowadzenie, które stało się zgorszeniem, z którym ludzie nie mogli się pogodzić, uporać, tylko po to, aby się objawiło, co w tych pojedynczych sercach naprawdę się znajduje. I my pewnego dnia, gdy należymy do tych pierworodnych, będziemy Bogu za to wdzięczni, za to, że to wszystko, co w naszych sercach drzemało i się znajdowało, że to wyszło na jaw. Co to pomoże człowiekowi, gdy te rzeczy pozostaną skryte aż do powtórnego przyjścia Pana i my z tym musimy spotkać naszego Pana, Boga. Powinniśmy Jemu podziękować za to, że On nam dał tą możliwość, aby nas samych, ja siebie, a Ty Ciebie, przed Jego obliczem, w Jego świetle naprawdę rozpoznać. I kto sam siebie w obecności Bożej rozpozna, nie będzie już miał trudności ze swoim bratem i ze swoją siostrą. Teraz przejdźmy do tej duchowej części i tutaj jest napisane. Owocem zaś ducha, 22 wiersz, owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. I także w następnym okulniku trochę to będę opisywał. I mam tylko nadzieję, że wszyscy naprawdę przez ducha do wszelkiej prawdy będą wprowadzeni. Abraham, ojciec wiary, przez Boga ułaskawiony mąż, wybrany, bezpośrednie spotkanie, nie jedno, ale miał wiele spotkań z Panem, był nosicielem Bożej obietnicy i pomimo to w międzyczasie, zanim ta obietnica się wypełniła, stało się coś, o czym, z powodu czego powstał spór i nikomu to nic nie pomogło. Trzeba było odczekać, aż jeszcze raz pewne lata przeminą i Abraham miał 100 lat, a Sara 90, gdy Izaak się urodził. Bóg czasami ma więcej czasu niż my. Sara po prostu popadła w pośpiech i tak dalej, a Abraham z tym poszedł. I co stało się w pośpiechu? Co stało się na podstawie swej własnej woli i wyobrażenia? Cieleśnie spłodzony syn, który był dzikim i on przeciwko wszystkim, wszyscy przeciwko niemu. I nie było żadnej łączności duchowej między Ismaelem i Izaakiem i nie ma tego aż do dzisiejszego dnia. I może czasami to nie jest, może to nie jest tak sobie, że dokładnie 40 ludów na ziemi mają muzułmańskie rządy i tak dalej. I widzimy, że właśnie islam, Mahometanie są potomkami Ismaela i śmiertelnie nienawidzą Izraela, tych potomków Izaaka. I gdy teraz byłem w Turcji, stwierdziłem coś. Nie chcę dzisiaj o to mówić. Tutaj przechodzić aż do Ezechiela, do proroczego pouczenia, ale te rzeczy wszystkie przesuwają się blisko. To, co Bóg przez proroków od dawien dawna przepowiadał, to wypełnia się. I Paweł, który był prorokiem i apostołem Nowego Testamentu, on mówi tutaj, ale wy, bracia, jesteście według rodzaju Izaaka dziećmi obietnicy. I to jest cudowne słowo. Ja wierzę, że my jesteśmy dziećmi Bożej obietnicy i jako dzieci jesteśmy dziedzicami, dziedzicami Bożymi, współdziedzicami Jezusa Chrystusa. I gdy to w wierze zrozumieliśmy, wtedy ani wysokość, ani głębokość, ani teraźniejszość, ani przyszłość nie będzie w stanie nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. I także od siebie nawzajem. I w jednym miejscu, przebaczcie, gdy cytuję tutaj brata Branhama, ale on był megafonem Bożym, on był prorokiem Pana na ten czas i on powiedział, wy nie dożyjecie tego, żeby wybranych prześladowali. Dlaczego nie? Oni są z tego samego nasienia. Mają tą samą boską naturę. Może ten jeden ma tutaj słabość, ten drugi tam, ale oni są z Boga zrodzeni, są z Boga spłodzeni i mają tą żywą wiarę w ich sercach i to świadectwo przez Ducha Świętego, że są dziećmi Bożymi. Ale gdy już tutaj w Słowie Bożym nam to zostaje ukazane, że dwa różne kierunki z tego samego człowieka wychodzą, moglibyśmy iść dalej. Ezaw i Jakub także byli według ciała braćmi, ale to nie całkowicie należy do tego tematu. Trzeba po prostu zrozumieć, że jak ta droga Boża wygląda. Ta droga owiec jest drogą baranka i ten baranek Boży szedł tą drogą pogardy. Mianowicie kiedy? Bezpośrednio przed zamknięciem bramy. Gdy to miało dojść do końca, aby darować nowy początek, wszystko szło w górę i w dół. I ku końcowi przyszło to ziemskie, to zewnętrzne, co ludzie w tym momencie mieli przed oczyma. To duchowe i boskie bezpośrednio po tym wzeszło. Bo ukrzyżowanie i położenie do grobu nie było końcem. To był tylko koniec pewnego odcinka. Ale zmartwychwstanie było początkiem nowego odcinka. I gdy my w Słowie Bożym czytamy, że z Chrystusem jesteśmy ukrzyżowani, wtedy pytam się Ciebie dzisiaj, gdy cieleśnie byśmy byli ukrzyżowani, czy to da się bez bólu, bez narzekań i cierpienia? Tam nie jeden ból przez Ciebie i przeze mnie przeniknie. I my przejdziemy teraz do tego punktu. Gdy duchowo z Chrystusem zostaliśmy, musimy być ukrzyżowani, czy myślicie, że to idzie tak po prostu, że się przychodzi, zawiesza się kapelusz i mówi się, tutaj jestem, kochany Boże? Nie. To będzie przechodzić przez wewnętrzną potrzebę, przez ból i doświadczenia, że powiemy: Panie, pomóż, aby ten kielich mnie ominął. Nie jestem w stanie go wypić. Możemy mówić o Getsemane, ale to nie jest ten sens. Musimy tego dożyć. Możemy mówić o Golgocie, ale to samo nie wystarczy, gdy tego nie dożyjemy także. I tak jak nasz Pan tą drogą szedł, i ja czasami pytałem się: Panie, dlaczego właśnie ja, ten najnędzniejszy między wszystkimi? Ale mówię wam, ja to już zauważyłem. Może jeszcze całkiem nie zakończyłem, bo niejedno jeszcze czeka na mnie, ale ja to już teraz zauważyłem. Co za spokojny owoc sprawiedliwości wzrasta w tych, którzy przez cierpienie przechodzą i są doświadczani aż do tego najcięższego, że się naprawdę w każdym momencie myśli: teraz już się nie da dalej, teraz jest koniec. I wtedy Pan podaje swą przebitą rękę i mówi: idzie to dalej. I Pan z tą trzodą pierworodnych pójdzie tą samą drogą, którą on jako ten pierworodny szedł, aby to, tą pełne posłuszeństwo, jak to u Hebrajczyków jest napisane, aby przez cierpienie się nauczyć i tak dostąpić dokończenia. Czy mam wam to przeczytać? To jest w liście do Hebrajczyków napisane, że sam Pan Jezus jako Syn Boży w swym cierpieniu musiał nauczyć się posłuszeństwa, aby tak i tak dostąpił dokończenia. Hebrajczyków 5 od wiersza 7. Za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci, i dla bogobojności został wysłuchany. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. I został obwieszczony przez Boga jako arcykapłan według porządku Melchisedeka. Jezus nasz Pan, który nie miał winy ani grzechu, który został narodzony z Panny, spłodzony z Ducha i przyszedł do tego ciała, on z wielkim wołaniem. Kiedy woła człowiek? Kiedy krzyczy? Gdy znajduje się w strasznym położeniu. Nie wiem, czy każdy z was już wołał, czy krzyczał w potrzebie. Ja wiem, co to znaczy w niektórych sytuacjach w moim życiu. Raz w samolocie. Żaden człowiek nie może sobie wyobrazić. Nie chcę tutaj tego opowiadać. Nasz Pan we łzach i wołaniu położył wszystko temu, który go wysłuchał. I w tym cierpieniu nauczył się posłuszeństwa. Gdy wszystko idzie dobrze, wtedy wygląda to tak posłusznie, jak to tylko może być. Ale w doświadczeniach, wtedy nasze posłuszeństwo w ogóle jest żądane i wychodzi na jaw. Albo ta przeciwność, to przeciwne się objawia. I tak on stał się sprawcą zbawienia wiecznego i osiągnął pełnię doskonałości. Zbór swoje dokończenie w ten sam sposób znajdzie, jak oblubieniec to znalazł. Nie inaczej. On głową, a my jego członkami. On światłem, a my blaskiem. To, co dotyczy naszego synostwa, tutaj istnieje słowo u Hebrajczyków 12, które chciałbym szybko przeczytać. Hebrajczyków 12, rozdział od wiersza 4. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi, i zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania Pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Tutaj jest słowo, o którym chciałbym krótko mówić. Tutaj nie jest napisane, że to czyni z każdym synem, którego spłodził, ale z każdym synem, którego On przyjmuje jako swojego. I tutaj przychodzimy do Rzymian 8. Każdy syn, który ostoi się w doświadczeniu i będzie postawiony w dziedzictwie, my wszyscy oczekujemy na objawienie się synów Bożych, ale to postanowienie do synostwa nie dzieje się z narodzeniem czy ze znowu zrodzeniem. Przez to stajemy się synami Bożymi, ale postawienie przez Boga dla nas, do tego postanowionego przez Boga miejsca, do tego zadania i aby objąć dziedzictwo, to nie dzieje się, gdy w tym naturalnym jesteśmy narodzeni na ten świat. Dopiero gdy dorośniemy i ten testament może być spełniony, dopiero wtedy nasze postawienie do synostwa, do dziedzictwa otrzymujemy. I tutaj jest napisane, że On każdego syna chłoszcze i karze. I zanim go może chłostać i karać, musi wpierw ten syn tam być, zanim może go przyjąć jako swojego. I to może nam wydawać się dziwnym. Kto by swego własnego syna tak surowo karał? Ja jestem szczery. Mi zawsze było przykro, gdy musiałem dać klapsa moim synom, ale dzisiaj jest mi przykro, że nie byłem dosyć surowym. I możecie mi wierzyć, że nie ma nic gorszego w życiu, jak ze swoimi wyrzutami przeciwko samemu sobie żyć. Gdy innym robi się wyrzuty, to jest dobrą rzeczą dla ciebie. Ale gdy ty sam musisz sam się sądzić i sam sobie wyczynić zarzuty z powodu tego czy tamtego punktu, w tym czy w tamtym, to jest sprawa, której nie życzę nikomu. Gdy Pan by nie myślał tego dobrze z nami, wtedy by nas puścił, abyśmy biegli tam, gdzie chcemy, jak chcemy. I na końcu stalibyśmy smutni i nie mielibyśmy nic z całego dziedzictwa Bożego. Co nam chce powiedzieć to słowo z Hebrajczyków? Że my, synowie i córki Boże, jesteśmy przyprowadzani do porządku, że jesteśmy poddani Bożej dyscyplinie i gdy czasem dostajemy, jak mój tato właściwie mówił, on zdjął lejce z konia, złożył je i albo wziął bat, czy cokolwiek stało do jego dyspozycji. I ja nie znam żadnego mężczyzny na ziemi, oprócz brata Branhama, którego bym tak bardzo miłował i szanował, jak mojego własnego ojca. To słowo mojego taty było jako następne obok Bożego. Co on powiedział, to było dla mnie rozkazem. Czy to mi pasowało, czy nie? Czy byłem zadowolony, czy nie? To nie było zależne od tego. Dla mnie to było słowo mojego taty i w tym momencie może to bolało, ale później wiedziałem, że to stało się właściwie, gdy otrzymałem karę. I ja powiem wam, ja byłem karany, ciężko karany, ale to pomogło. Ja memu tacie jeszcze w wieku 12, 13, 14, 15 lat myłem nogi memu tacie. Tak, gdy on przyszedł z ciężkiej pracy rolniczej, przyszedł wieczorem do domu. Tam wiedziałem jako jego syn, co było moim zadaniem. Ten człowiek, który cały dzień się pocił, wiedziałem, gdzie była miska i woda. I poszłem do mojego taty, który zmęczony usiadł i myłem jemu nogi. Z całego serca miłowałem go. Ale czasami tak oberwałem, że 3 dni nie wiedziałem dokładnie, jak długo wytrzymam siedzieć. Ale on był boskim Ojcem dla mnie. On mnie nie rozpieścił, On mnie wychował. A ja, to mówię przed wami wszystkimi, ja moich synów nie wychowałem, ja ich rozpieściłem. I to żniwo jest różne. To jest poważne słowo. Ja te ziemskie przykłady tylko dodaję tutaj, aby nam ten Boży sens i to znaczenie objaśnić, o które dzisiaj wieczorem się rozchodzi. Gdy Pan mówi, gdzie byłby syn, który by bez karania pozostał, i to nie istnieje. Syn musi się poddać pod dyscyplinę ojca, musi iść za żądaniami, musi być wiernym i ostać się w doświadczeniach. Dopiero wtedy może być postawione w dziedzictwo, gdy ojciec mu zaufa, a nie gdy będzie mówił, moment, gdy otrzyma wszystko w ręce swoje, wtedy nic już nie będą o tym słyszał, wszystko pójdzie w niwecz. Nie, tak się nie da. Nasz Bóg, nasz Ojciec Niebieski jest teraz, czyni teraz, wychowuje teraz, które może nam wszystkim, może być w tym momencie bolesnym. Ale mówię wam, jeśli to jeszcze na was nie przyszło, wtedy to jeszcze przyjdzie ponad was. Bo gdzie byłby syn bez karania? I gdzie indziej jest napisane? W tym momencie może nam sprawia to smutek. Naturalnie ból jest wielki, ale później można już po kilku godzinach i dniach zauważyć, jak kosztownym to wychowanie, to karanie już w tym ziemskim było, o ile więcej w tym duchowym. Jak w tym ziemskim widząc, żyjemy w czasie, w którym dzieci ogólnie idą swoimi własnymi drogami i to prorocze słowo do Tymoteusza brzmi, w czasie końca dzieci będą nieposłuszne rodzicom i tak dalej. Gdy to przeniesiemy na to duchowe, to jest to tak samo, bo to naturalne jest tylko odzwierciedleniem tego duchowego, kimże dzisiaj jesteśmy. I z tym muszę przejść do końca, bo czas już się posunął. Gdzie stoimy dzisiaj? Kimże jesteśmy? Czy jesteśmy według rodzaju Ismaela w ten ludzki sposób spłodzeni? Pomimo to, że to słowo z powołanych ust proroka słyszeliśmy, czy było to ludzkim zachwyceniem, ludzkim spłodzeniem, albo czy jesteśmy dzisiaj świadomi tego, pewni tego, że nie było to jakieś tylko zachwycenie, ale był to Boży akt w naszym życiu, że my jako dzieci Bożej obietnicy na ten czas zostaliśmy zrodzeni przez łaskę naszego Boga. To jest to pytanie dzisiaj po południu. Czy jesteśmy dziećmi według rodzaju Izaka? Wtedy nie jesteśmy dzicy. Wtedy nie staniemy się dzicy. Wtedy jesteśmy łagodnymi ludźmi. Każdy może z nami mówić bez jakiegoś gniewu i tak dalej. I każdy może spokojnie mówić. Wszędzie, gdzie ludzie są wyprowadzeni z równowagi, gniewają się, tam brakuje tej natury Jezusa, istoty Jezusa, tam brakuje tych cech, które przez Ducha Świętego w Twoim i moim życiu mają być sprawione. Niechby Bóg użył to po południu i to kazanie, gdziekolwiek będzie słuchane, we wszystkich krajach, kręgach i domach, abyśmy zrozumieli, że w międzyczasie rzeczywiście ludzka rzecz się ukazała. Ludzkie programy, ludzkie jakieś pomysły i każdy ma ich dosyć, ale jak i gdzie jest to działanie Boże, złączenie oblubienicy. Teraz w poniedziałek było trzech apostołów w moim mieszkaniu i ja powiedziałem, bracia, jest to zaszczytem mieć was w moim domu, ale muszę pomyśleć na pierwszy list do zboru w Efezie. Ja doświadczałem tych, którzy podawali się za apostołów i oni nimi nie byli. można myśleć to czy tamto, że jest się tym czy tamtym, ale co mówi Bóg o tym? Co Bóg mógł z ciebie uczynić? To nie jest pytaniem, co ty chcesz z ciebie samego uczynić. To się nie powiedzie. Co Bóg mógł uczynić z ciebie? Co Jego Słowo w tobie mogło wykonać? Po cóż słuchaliśmy tego przez tyle lat, aby na końcu wpaść w jakieś zwiedzenie czy kłamstwo? Naturalnie ktoś może pójść do jakiegoś domu i tak długo mówić, aż ludzie są będą zmieszani. Ale powiem wam jedno, mężowie Boży nie chodzili tu czy tam po domach. Oni szli na publiczność, szli do świątyni, do synagogi, szli do sali Salomona, szli tam, gdzie lud był. I nie syczeli gdzieś za plecami jak wąż i mówili tam czy tutaj coś trochę, ale na Boże zlecenie z absolutną prawdą i w czystości zwiastowali Słowo Boże. Ale my żyjemy w czasie, w którym to miejsce Pisma musi się wypełnić, że tu i tam idą po domach i całe domy rozbijają. Kto chce tą szkodę raz naprawić? Tylko Bóg to może uczynić. Ja mówię wam, ci z Ducha Bożego znowu zrodzeni i oświeceni, oni rozpoznają, czy człowiek mówi o Bogu, a myśli samego siebie, albo czy on naprawdę Jezusa Chrystusa i tą rzecz Bożą ma przed oczyma. I niektórzy może są porywani w jedną, drugą stronę, ale ja mówię wam, Pan swoje rozpoczęte dzieło, pomimo Twej i mojej słabości, jak u Abrahama i Sary, pomimo, gdy tak myślimy po ludzku, możemy powiedzieć po ludzku, pomimo ich słabości, nadszedł ten dzień i ta godzina. Wiecie, co się stało? Pan przyszedł do Abrahama i powiedział, za rok o tym czasie będziesz miał Twego przyobiecanego syna. I Abraham śmiał się. On się śmiał i pomyślał sam w sobie, ja starzec, co ja w ogóle mam uczynić? I co to było? To była godzina Boża. I na podstawie autorytetu Słowa Bożego odważam się powiedzieć, że Bóg w czasie końca z tym nasieniem Abrahama tak samo będzie czynił, jak wtedy to uczynił. Czy on z powodu Ismaela swą obietnicę wyjął z płatności? Absolutnie nie. Gdy czas się wypełnił, ukazał się znowu Abrahamowi i powiedział, Abrahamie, za rok o tym czasie będzie to tak daleko. I on po prostu, Abraham się radował i śmiał się. Bóg zgotuje nam jeszcze śmiech, radość. To wiem. Może teraz płaczemy i narzekamy, ale tak jak mówimy czasami, kto na końcu się śmieje, ten śmieje się najlepiej. Ja mówię wam, my z radością wejdziemy do chwały naszego Boga. Trzymamy się mocno tego dzieła zbawienia z Golgoty. Dla ciebie i dla mnie się to stało. Ta droga krew baranka została przelana, aby zbawić tą trzodę, która jest obmyta i oczyszczona przez krew baranka. Bez plam i zmarszczek, jako pierworodni będziemy tam stać, przemienieni w ten obraz Jezusa Chrystusa. Miejmy jeszcze trochę cierpliwości. Może teraz widzimy tych synów Ismaela i mówimy, och, czy to wszystko się opłaciło? Ale w połowie czasu się nie kończy. Trzeba odczekać aż do końca. I Pismo Święte mówi, kto wytrwa aż do końca, ten będzie ukoronowany. Ale kto zatrzyma się w połowie i powie, teraz już tego nie rozumiem. Sara i Abraham, niemożliwe, to nie może być. Tak jest, Sara i Abraham, tak. Dwa przymierza. To jedno w zakonie, to drugie w łasce. To jedno cielesne, ludzkie, a to drugie duchowe i boskie. Gdzie stoisz Ty? Gdzie stoję ja? Co Bóg w Tobie? Co Bóg we mnie z łaski mógł zdziałać? Niechby On dzisiaj nam darował tą pewność, że to, co obecnie widzimy wypływające na powierzchnię, to nie są te dzieci według rodzaju Izaaka, trochę tu dziko, trochę tam dziko, ale to jest ta inna sprawa. Ale Bóg w swoim czasie swoje słowo wypełni na tych, którzy wytrwają, mogą wytrwać, aż ta godzina Boża wybije. Cierpliwości wam potrzeba, abyście osiągnęli wypełnienie obietnicy. Sara straciła cierpliwość, dała się przez to ponieść. Już się to stało, już problem powstał, ale Bóg jest wierny. On nie przestaje tam, gdzie ty i ja zawodzimy. Tam On dopiero rozpoczyna i On czuwa ponad swoim słowem, aby w swym czasie, we właściwym czasie, w chwale i mocy to wypełnić. My miłujemy Go, miłujemy Jego objawione słowo. Wiemy, że nie człowiek, ale Bóg przez Ducha Świętego, przez usta swego sługi i proroka do nas w tym czasie mówił. I nikt nie potrzebuje tego wykładać albo jakoś interpretować, tylko wierzyć i odczekać, aż Bogu się upodoba to uczynić, co On sobie zamierzył. Ilu z was wierzy, że On nie przyjdzie za późno i we właściwym czasie, jak u Abrahama, na tym nasieniu Abrahama wypełni obietnicę i ten męski syn wzejdzie, nie dziki, ale łagodny, na obraz Jezusa Chrystusa i Pan tych swoich zabierze do chwały i na wieki wieków będziemy u Niego. Niechby On Ciebie i mnie, niechby nas wszystkich pobłogosławił z obfitości swojej łaski w imieniu Jezusa. Amen. Powstańmy teraz i módlmy się. Może zaśpiewamy jako pierwszy ten refren, jak zawsze, tak jakim jest. Tak, jakim jest. Tak to teraz musi być. Nie moja siła, ale tylko Ty sam. Twoja krew obmywa mnie z grzechów do czysta. O Baranku Boży, idę już. Ojcze Niebieski, tak jak śpiewaliśmy, tak to też czynimy. Przychodzimy do Ciebie. Gdzież moglibyśmy pójść, o Panie? Tylko Ty masz słowa życia wiecznego. Zbawicielu, karaj mnie tam, gdzie to jest potrzebnym, abym jako syn mógł być postanowiony. Karaj wszystkich, którzy są Twoimi synami i córkami. Panie, w tym momencie wygląda nam to, że jest to tylko smutkiem, gdziekolwiek spoglądamy. I odczuwamy ten ból na nas samych i na wszystkich, ze wszystkimi to odczuwamy. Jesteśmy członkami jednego ciała, spojeni przez Ducha Świętego, ze Słowa i Ducha spłodzeni. Panie, odczuwamy i współczujemy ze sobą nawzajem, ale Ty współczujesz tym bardziej, i właśnie w Twoim wychowywaniu Twoja miłość, Twoja miłość do nas się objawia. Ty nie chcesz nas jakoś rozpieścić, ale nas wychować. I za to dziękujemy Tobie. Wierny Mistrzu, często chciałbym powiedzieć, pozwól, aby ten kielich mnie ominął, ale jeśli to pomoże, aby mój stary człowiek umarł, abym był z Tobą w całości ukrzyżowany. Panie, wtedy nie oszczędzaj mnie. I ja proszę Ciebie za wszystkich moich braci i moje siostry. Nie oszczędź nikogo z nas, ale wychowuj nas. Karaj nas w Twojej miłości i surowości. I niechby ten spokojny owoc sprawiedliwości wzeszedł. Teraz przynosimy wszystkich, którzy wznieśli swe ręce. O Boże w niebie, Ty wiesz, o co oni proszą. Ty wiesz, czego potrzebują. Jakiego rodzaju są ich problemy. Ty jesteś wszystko we wszystkim, Panie. Ty znasz każdego pojedynczego. Ty wiesz, gdzie kto mieszka i czego potrzebuje. Panie, obyś nie tylko z nami mówił. Działaj teraz. Działaj w nas tą żywą wiarę przez Twoje słyszane słowo, przez Twoją obecność, aby to, o co prosimy, mogło się objawić. Ach, Panie, wierny Mistrzu, dziękuję Tobie. I tam, gdzie nie byłem w stanie to wszystko tak wyrazić, jak to zostało mi położone przez Ciebie na mym sercu, tak proszę Ciebie w pokorze, racz Ty sam przez Ducha Świętego w każdym jednym sercu dalej działać, dalej mówić o Panie, aż wszyscy dostąpimy pełnego zrozumienia i poznania Syna Bożego i do jedności wiary, którą Ty sam jesteś w stanie zdziałać i także zdziałasz i uczynisz. Ja dziękuję Tobie razem z moimi braćmi i siostrami za Golgotę, za przelaną krew, za zbawienie i przebaczenie. Bielszym nad śnieg. Alleluja! Chwała i cześć Twojemu imieniowi. Ty powiedziałeś, gdyby wasz grzech był czerwonym jak krew, ma się stać białym jak śnieg. Na Golgocie to się stało. Gdy Ty zawołałeś, wykonało się. Dzięki Tobie za to. I tak wierzymy, tak to przyjmujemy. Działaj Ty dalej. Dotknij i tych chorych ciał. Ty jesteś Panem, naszym lekarzem. Tam, gdzie ludzie zawodzą, tam Ty nie możesz zawieść, bo Ty jesteś Bogiem. I tam, gdzie są jakieś moce duchowe, tam jesteśmy bezradni. Tam nie możemy nawet pójść do ziemskiego lekarza. Racz Ty dać tą Boże pełnomocnictwo i raz zasięgnąć i uwolnić Zbawicielu. Stwórz sobie lud czystego serca, który będzie Tobie poświęcony. Spraw to przez moc Twej krwi i przez Twoje słowo i przez Twego ducha. Panie, Ty wiesz, że i ja czasami potrzebuję pocieszenia, o Boże, i że i ja dość często myślę, że już się nie da dalej. Ale ja wiem, że Ty masz drogę dla mnie, że Ty masz drogę dla każdego jednego, pojedynczego. I tą drogą możemy iść i musimy nią iść, aby osiągnąć cel. Niechby to była Twoja droga, niechby Twoja droga w moim i w naszym życiu była. To jest moją modlitwą i modlitwą nas wszystkich i prośbą nas. Dokonaj Twego dzieła z łaski i pozwól nam być dziećmi obietnicy według rodzaju Izaaka, które jako dzieci, jako dziedzice Boży i współdziedzice Jezusa Chrystusa mogą przyjąć to dziedzictwo. Uwielbienie i chwała Tobie za to. W imieniu Jezusa. Amen.